Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Kościół Matka uczy nas dzieł miłosierdzia, mówił papież na audiencji ogólnej. Franciszek modlił się o dar męstwa dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Eksperci na synod podkreślają, że zbyt mało się mówi o sile i pięknie rodziny. 10 września zapraszam na wieczorne aktualności. Istotą Ewangelii jest miłosierdzie, którego powinien nauczyć się każdy chrześcijanin, mówił o tym papież podczas audiencji ogólnej. Właśnie uczenie dzieł miłosierdzia przez Kościół Matkę było tematem jego katechezy. By zilustrować, jak przebiega taki proces edukacyjny, Franciszek posłużył się przykładem ze swojej ojczyzny.
Kiedyś pewna mama opowiadała mi, że chciała nauczyć tego swoje dzieci i powtarzała im, by głodnych nakarmić, a miała 3 synów w wieku od 4 do 7 lat. Któregoś dnia podczas obiadu, gdy taty nie było w domu, bo pracował, zapukał do drzwi jakiś człowiek, prosząc o jedzenie. Mama poprosiła go, by chwilę zaczekał. Wróciła do dzieci, mówiąc: jest tu jeden pan, który prosi o jedzenie. Co robimy? Dajmy mu, odpowiedziały dzieci, a każde miało na talerzu bewsztyk ze smażonymi ziemniakami. Doskonale, rzekła mama. Niech zatem każdy z was odkroi dla niego połowę kotleta. Nie, mamo, tak to nie, zareagowały dzieci. A właśnie, że tak, odpowiedziała mama. Macie dawać z tego, co jest wasze. Ten przykład bardzo mi pomógł, bo nawet jeśli nic ci nie zbywa, masz dawać ze swojego. Tak uczy Matka Kościół. I wy, mamy, które tak liczne tu jesteście, już wiecie, jak uczyć wasze dzieci, by dzieliły się z potrzebującymi.
Polaków papież zachęcił, by ich serca były zawsze otwarte na potrzebujących, a ręce gotowe do niesienia im pomocy. Modlił się także o dar męstwa dla prześladowanych chrześcijan.
Kościół, idąc za przykładem swego mistrza, uczy miłosierdzia i miłością odpowiada na nienawiść, a przemoc przezwycięża przebaczeniem. Na walkę zbrojną odpowiada modlitwą. Niech Pan wynagrodzi waszą wierność, niech obdarza was męstwem w walce z mocami zła i otworzy oczy tych, którzy są zaślepieni złem, aby szybko ujrzeli światło prawdy i poczuli skruchę z powodu popełnianych okrucieństw. Niech Pan was błogosławi i zawsze strzeże.
Wsłuchiwanie się, odpowiedzialność, świadectwo. Te 3 słowa będą towarzyszyły włoskiemu małżeństwu, które zostało zaproszone do udziału w październikowym synodzie o rodzinie. Będą oni pełnili rolę tzw. ekspertów. Franco i Giuseppina Miano są wykładowcami akademickimi, od lat zaangażowanymi w akcję katolicką, mówi Franco Miano.
Synod poświęcony rodzinie jest wspaniałą okazją do tego, by podjąć refleksję nad tak ważną dla chrześcijan i Kościoła rzeczą, jak znaczenie rodziny we współczesnym świecie. Trzeba przypomnieć jej życiową rolę dla społeczeństwa. My chcemy wnieść w obrady nasze świadectwo, bo oboje jesteśmy przekonani, że młodemu człowiekowi trzeba dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mówić o tym, że rodzina to przede wszystkim piękno, miłość i radość. Oczywiście także trudności i codzienny trud, ale w pozytywnym sensie. Takie nastawienie pomaga przezwyciężać problemy. Chcemy świadczyć o tym, że życie w rodzinie jest możliwe i piękne.
Rozprawa apelacyjna w sprawie Asi Bibi kolejny raz została odroczona. Tym razem sędzia stwierdził, że daje ostatnią szansę oskarżycielom, których adwokat kolejny raz nie stawił się na rozprawie. Nowy proces apelacyjny ma się odbyć 16 października. W czerwcu minęło 5 lat od aresztowania pakistańskiej chrześcijanki. Została ona skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, a w rzeczywistości opowiadała tylko swoim koleżankom, muzułmankom, o swej wierze w Chrystusa. Obrońcy kobiety mają nadzieję, że w jej sprawie wreszcie się coś ruszyło.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Po upadku Powstania Warszawskiego Częstochowa stała się najważniejszym miastem polskiego państwa podziemnego. To tutaj przeniosło się życie naukowe okupowanej Polski. To tutaj padł rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Wpływ przybycia powstańców pod Jasną Górę odcisnął piętno nie tylko na okresie wojennym Częstochowy, ale był odczuwalny również przez następne lata. W 70. rocznicę wybuchu powstania przedstawiamy audycję Gracjana Respondka i Jacka Jarawki, przygotowaną przez Radio Fiat z Częstochowy. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam na nasz magazyn.
Ostatni etap istnienia polskiego państwa podziemnego i powstanie warszawskie łączą się z historią Częstochowy. Od października 1944 roku do stycznia 1945 roku Częstochowa była miejscem postoju sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. W domu przy Siedmiu Kamienic mieścił się konspiracyjny lokal ostatniego komendanta AK generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka. Jakie były związki popowstaniowe Częstochowy z Warszawą? O tym opowiada Sławomir Maślikowski z katowickiego IPN-u.
Do Częstochowy przybyły władze Polski podziemnej. Myślimy tu oczywiście o oficerach, o władzach wojskowych. Na czele oczywiście z komendantem generałem Leopoldem Okulickim, komendantem głównym Armii Krajowej, i jego sztabem. Już 6 października w Częstochowie znalazł się generał Okulicki. On wydał ten słynny meldunek, który dotarł do Warszawy. Jestem w Jodle. Poinformował świat, poinformował Londyn, poinformował oczywiście Polskę, swoich podkomendnych. Jodła był to kryptonim okręgu Częstochowsko-Radomskiego, okręgu Armii Krajowej. I komendant główny rozpoczął sobie przypisane tutaj zajęcia, co się oczywiście wiązało ze współpracą z miejscową ludnością, z częstochowianinami. To pośrednio znowu wiązało się z tym, że do Częstochowy wraz z komendantem, czy za komendantem, zaczęły napływać rzesze warszawiaków. Możemy zapytać, dlaczego akurat do Częstochowy, ale tutaj to uzasadnienie byłoby dosyć w jakimś sensie proste. Częstochowa była miastem dosyć dużym, miastem, które w ówczesnej geografii leżało niedaleko Warszawy i dogodność połączeń i kolejowych, i drogowych przede wszystkim, bo wtedy myślimy tu głównie o tym transporcie drogowym, ale nie tylko, do Częstochowy napływały pociągi z uciekinierami z Warszawy. To sprzyjało jak gdyby bliskim relacjom tego miasta. Zresztą sama Częstochowa miała już doświadczenie w niesieniu pomocy uciekinierom, przesiedleńcom, repatriantom. Trzeba przypomnieć sytuację z grudnia 1939 roku, kiedy do Częstochowy napłynęły tysiące uciekinierów z Poznańskiego. Praktycznie ta fala emigracji tej wewnętrznej, myślimy tu o ziemiach oczywiście II Rzeczypospolitej, to zakończyła się tak naprawdę w grudniu roku 40, bo jeszcze właściwie w październiku może tak, grudzień to rzeczywiście już był koniec, ale w maju i w październiku 40 roku właśnie z Wielkopolski, właśnie z Poznańskiego przybyły do Częstochowy również liczne transporty Wielkopolan. Próbowaliśmy to policzyć. Wydaje się, że taka liczba 4300 to jest liczba, która mniej więcej zawiera cały obszar ludzki. To myślę o ludziach, którzy do Częstochowy napłynęli. Czyli ponad 4000 ludzi to jest bardzo dużo, to jest bardzo sporo w rzeczywistościach, w realiach okupacji. Jeżeli zastanowimy się nad miejscem tych ludzi tutaj w tej społeczności częstochowskiej, to musimy sobie zdać sprawę, że trzeba było dużych środków, dużego zaangażowania, żeby tym ludziom pomóc, bo ci ludzie tu przyjechali, po prostu zostali rzuceni przez wojnę i pozostawieni samym sobie. Także tutaj i Kościół częstochowski, i zwykli ludzie taką pomocą tych poznaniaków obdarowali. Wielu z nich zostało na dłużej. I podobna sytuacja, ale tu trzeba powiedzieć, że skala tego zjawiska była, ja szacuję, pięciokrotnie większa, bo jeżeli próbowaliśmy policzyć poznaniaków, udaje się też uzyskać taką przybliżoną liczbę warszawiaków, którzy napłynęli do Częstochowy i tutaj też znaleźli swoje miejsce, przynajmniej na czas jakiś, ale wielu również zostało, to trzeba to powiedzieć, że była to liczba około 20 tysięcy, także to już jest liczba wręcz przerażająca w jakimś stopniu, ale wymagająca już nadzwyczajnych poświęceń ze strony miasta, które jest praktycznie piąty rok pod okupacją niemiecką, miasta, w którym wcale nie żyje się tak dobrze, no ale rzeczywiście miasta, które nie jest tak zniszczone jak stolica i miasta, które w tym momencie zaczyna pełnić rolę drugiej stolicy państwa polskiego, bo ja przypomnę, że władze wojskowe, tak jak już wspomniałem, były w Częstowie, władze cywilne znajdowały się wtedy w Sulejówku i o ile niektórzy historycy uważają Kraków za taką ostatnią stolicę Polski i polskiego państwa podziemnego, o tyle Częstochowa taką stolicą na pewno była po powstaniu warszawskim, po upadku powstania warszawskiego, czyli od października do stycznia, do 19 stycznia, kiedy to komendant Okulicki opuścił Częstochowę i kiedy podpisał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Właśnie tutaj w Częstochowie też spróbujemy dociec, gdzie to było, czy to było na ulicy Warszawskiej, czy to było na ulicy Jutowej, gdzie miał swoją kwaterę, no ale to też nie jest najważniejsze. I pobyt sztabu głównego w jakimś stopniu ogniskował również, wydaje się, tę całą sytuację napływu warszawiaków do Częstochowy.
13 września otwarto biuro dla ewakuowanych ze stolicy. Pomocy warszawiakom udzielał także Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie. Biskup częstochowski Teodor Kubina wystosował 7 października specjalny apel do wiernych odczytany z ambon w niedzielę 8 października 1944 roku, w którym pisał m.in. przestała istnieć Warszawa, stolica naszego kraju. Jest to chwila najboleśniejsza w tej strasznej wojnie, ale jest to chwila zbawienna, jeśli z naszymi nieszczęściami szczęśliwymi braćmi dzielić się będziemy tym wszystkim, co jeszcze sami posiadamy. Po apelu biskupa Kubiny w kościołach złożono wielkie ilości darów dla wysiedleńców z Warszawy, jak i znaczące sumy pieniężne. Ile Częstochowa pomogła Warszawie? Tak można zapytać. Sławomir Maślikowski odwraca jednak to pytanie.
Ja bym nawet odwrócił to pytanie. Ja bym powiedział, ile Warszawa pomogła Częstochowie, bo o ile mówimy o tej pomocy materialnej dla warszawiaków ze strony częstowian, ówczesnych władz miasta i tak jak powiedziałem, wszelkich instytucji na czele oczywiście z Kościołem Rzymskokatolickim i Radą Główną Opiekuńczą, o tyle jest też istotny ten wątek jak gdyby odwzajemnienia tej pomocy przez warszawiaków, bo trzeba powiedzieć, że w tym okresie, kiedy do Częstochowy przybyło wielu zacnych ludzi różnych profesji, wśród nich znaleźli się także polscy naukowcy, reprezentanci świata nauki i w tym okresie tych kilku miesięcy ich wpływ na tajne nauczanie, podziemne nauczanie w Częstochowie był znaczący. No, my musimy powiedzieć, że wtedy funkcjonowały w Częstochowie uniwersytety, szkoły wyższe, które działały w podziemiu. Wcześniej Uniwersytet Zim Zachodnich, później Uniwersytet Warszawski, Akademia Medyczna, prawda, ewentualnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa, Wyższa Szkoła Handlowa, prawda, czyli ta namiastka Szkoły Głównej Handlowej przedwojennej, no to są placówki, które akurat w tym trudnym dla Polski, dla Częstochowy okupacyjnym okresie były jak gdyby takim światłem w nadziei ku przyszłości, ku lepszej Polsce. Ponad 900 osób uczestniczyło w zajęciach tych różnego rodzaju kursów, różnego rodzaju zebrań akademickich, różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, dzisiejszym językiem mówiąc, wykładach, prawda, prowadzonych przez wybitnych reprezentantów świata nauki, wybitnych polskich profesorów, profesora Polaka, profesora Wojno, profesora Baleja, no, rektor jednego uniwersytetu, drugiego, obecny tutaj w Częstochowie, mieszkający tutaj. No to są sytuacje, które już nigdy w Częstochowie się nie powtórzyły w takim wymiarze i które w jakimś stopniu też pozwalają nam patrzeć z taką odrobiną optymizmu na to, co się, na te trudne czasy. Ukazują rolę warszawiaków i ich wkładu, powiedzmy, w tą substancję intelektualną miasta Częstochowy, no jak i również tej relacji odwrotnej, czyli tej pomocy materialnej częstochowian dla warszawiaków.
Po powstaniu warszawskim w Częstochowie osiedlili się także ludzie kultury, którzy ocaleli z powstania warszawskiego. Była wśród nich m.in. Zofia Kosak-Szczucka, znana pisarka i działaczka katolicka. Przypomnijmy, że to właśnie ona zwróciła się w 1945 roku do biskupa Teodora Kubiny z propozycją, aby wznowić wydawanie tygodnika katolickiego Niedziela. I w taki sposób odrodziło się jedno z najważniejszych pism katolickich w naszym kraju. Zasługi naukowców to nie tylko niedziela, to także nauczanie, to także podziemne szkoły i uniwersytety.
Podwaliny pod tą wyższą szkołę częstochowską, szkołę handlową, która w Częstochowie funkcjonowała kilka lat po wojnie, położyli wybitni naukowcy, którzy zostali czas jakiś w Częstochowie. Profesor Wojno z Politechniki Warszawskiej, czy Roman Polak, wybitny polonista z Poznania akurat, czy Faustyn Dzik, czy jeszcze Osman Achmatowicz, Zygmunt Szwajkowski, wspomniany Stefan Balej, wybitny ekonomista Edward Lipiński. Oni wszyscy w Częstochowie przebywali przez kilka miesięcy. To nie było tak, że wraz z wyjściem z miasta Niemców wszyscy się wycofali. Bardzo różnie to wyglądało. Wiosną 1945 roku oni jeszcze byli obecni. Niektórzy wyjechali w 1946, inni jeszcze później, a niektórzy oczywiście pozostali i pracowali dla miasta Częstochowy. Może nie ci najwybitniejsi, ale wielu wspomina Częstochowe wspominało, bo przecież czas nie stoi w miejscu i my przemijamy również i ci wybitni ludzie odeszli. W każdym razie wielu z nich związało swoje losy z Częstochową, ale byli to naukowcy tego średniego szczebla. Natomiast w ich wspomnieniach Częstochowa na zawsze pozostała tym miastem, które udzieliło im przede wszystkim pomocy, które udzieliło im schronienia, w którym oni mogli w czasie tej zawieruchy wojennej się odnaleźć. To jeszcze można dorzucić Zofię Kostrzak-Szczucką, prawda? Wybitną polską pisarkę, czy Mirona Białoszewskiego, który też w Częstochowie przebywał w tym okresie. I dzięki tym osobom ta Częstochowa była jakoś obecna. Natomiast Częstochowa w ogóle w Polsce Ludowej to miała taki dosyć dziwny odbiór, prawda? Bo przypominamy sobie moment po śmierci Stalina, pomysł nazwania Częstochowy Stalinogrodem. No i ta riposta, no ale jak to? Matka Boska Stalinogrodzka nie pasuje, zróbmy Katowice Stalinogrodem. I to jak gdyby było taką skazą na patrzeniu na Częstochowę. To się trochę zmieniło w roku 1975, kiedy w Polsce rządził Edward Gierek, który był takim liberałem, ale on uchodził może za takiego liberała, demokratę i Częstochowa stała się stolicą województwa. Wtedy to się trochę zmieniło, no ale znowu jak przypomnimy sobie wizytę ojca świętego Jana Pawła II i pewne utrudnienia, rzucanie kłód pod nogi częstochowianom i tym, którzy Częstochowę nawiedzali, czy chcieli odwiedzić, szczególnie w okresie pierwszej wizyty, prawda, czyli w roku 1979, no to wszystko świadczyło o tym, że o Częstochowie lepiej było w Polsce za dużo nie mówić. Częstochowa była obecna, próbowano ją pokazać jako miasto klasy robotniczej, ale to też za bardzo się nie udawało, bo ten wielki przemysł częstochowski, owszem, odgrywał dosyć ważną rolę na mapie geografii ekonomicznej kraju, ale były ważniejsze ośrodki. Tu trzeba było eksponować Śląsk, trzeba było eksponować nie Kraków, a Nową Hutę. No, ja przypomnę podręczniki swego czasu. Kraków to takie miasto, które leży koło Nowej Huty, prawda? No też była taka formuła. To tak jak dzisiaj, prawda, próbowano stworzyć podręcznik, w którym nie ma świąt Bożego Narodzenia. Są takie dziwne pomysły, no i rzeczywiście my się z tym musimy zmagać. To jest taka nauka, która płynie z historii, że trzeba wykazywać się zdrowym rozsądkiem i pielęgnować pamięć, pielęgnować tę tradycję. Nie wiem dlaczego, nie potrafię odpowiedzieć w żaden sposób, dlaczego zapomniano o tym wątku. Ja ten wątek przypominam od kilku lat. No, udało mi się być na kilku konferencjach, udało mi się trochę na ten temat napisać i wydaje się, że ten ważny epizod właśnie z dziejów naszego miasta w jakimś stopniu będzie jeszcze wyeksponowany. Kilka lat temu świętej pamięci Lech Kaczyński i były prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona zorganizowali uroczystości, odsłonięto tablicę ku pamięci, uroczystości w Częstochowie oczywiście, odsłonięto tablicę ku pamięci generała Leopolda Okulickiego przy ulicy Siedmiu Kamienic 21. Wtedy jak gdyby wydawało się, że ten renesans pamięci nastąpi, no ale poza tym znowu jednym epizodem, o epizodzie w relacjach tych dwóch miast jakoś za dużo nie słychać. Myślę, że dobrze, że tutaj właśnie w Częstochowie, w częstochowskim radio można o tym przypomnieć, można o tym powiedzieć.
O związkach Częstochowy z Warszawą po upadku Powstania Warszawskiego opowiadał Sławomir Maślikowski z katowickiego IPN-u.
Audycje Gracjana Respondka i Jacka Jarawki o związkach Częstochowy ze stolicą po upadku Powstania Warszawskiego przygotowało Radio Fiat z Częstochowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.